Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościeliak.
Tu Radio Poznań, kłaniam się Państwu. Moim gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, autor książek, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bremie, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Ostatni weekend to intensywne wydarzenia polityczne. Po prawej stronie Kongres Polska Wielki Projekt, po stronie opozycji marsz 4 czerwca. No może od tego marszu byśmy zaczęli, panie profesorze. Chciałem zapytać o pański komentarz, czy wybory, bo wybory zawsze mają pewną charakterystykę, czy nadchodzące wybory będą miały raczej taki charakter starcia programowego, czy też starcia plebiscytowego z dużą dawką emocji, który z tych modeli pańskim zdaniem wybuduje architekturę najbliższych wyborów?
No, wydaje mi się, że pytanie pana redaktora jest retoryczne. No, wszyscy widzimy, że ten drugi wariant jest wariantem prawdziwym, że raczej decydują emocje. W gruncie rzeczy jest tak to związane z tym, że w zasadzie opozycja nie proponuje debaty merytorycznej, też nie odbyła przez ten lat jakiejś może pracy programowej, nie wykonała pracy programowej. No i to jest oczywiście, no, głównie chodzi o emocje, zresztą bardzo czasami drastycznie, choć tylko werbalnie, na szczęście wyrażane. I ten, myślę, że ten marsz był chyba tego najlepszym dowodem. A ponieważ pan jeszcze nawiązał do Kongresu Polska Wielki Projekt, to też wydaje mi się, że to jest takie charakterystyczne. No, z jednej strony jedna strona rozmawia poważnie o Polsce, prezentując, no, różne diagnozy sytuacji, zastanawiając się, prowadząc ideową dyskusję, no a druga, i to nawet nie dotyczy tych ludzi, którzy, no, dość licznie się pojawili na tym marszu, tylko tych polityków, którzy ich do tego zmobilizowali, zorganizowali. No, ta druga strona, no, w zasadzie żadnych argumentów nie formułuje. Nawet trudno sobie wyobrazić jakikolwiek merytoryczną, spokojną dyskusję z nim.
Panie profesorze, marsz opozycji, marsz Donalda Tuska jest obliczony na komunikację wewnętrzną, ale czy zgodziłby się pan z taką tezą, że jest to też część pewnej walki frakcyjnej, mającej pokazać, że lider jest jeden, jest nim Donald Tusk. Wczoraj po marszu liderzy innych partii, czy to Szymon Hołownia, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, nie przemawiali. Uważa pan, że scenariusz jednej listy na opozycji i jednego lidera to jest ten scenariusz, który ciągle jest jeszcze tam możliwy?
Ja nie przeceniałbym jakby politycznego znaczenia tego marszu. No, to było wydarzenie, ono pokazało rzeczywiście, że, no, ale o tym wiemy, bo też pokazują to sondaże, no, że opozycja ma swoich zwolenników, na pewno ich więcej niż było na ulicach Warszawy, że wiemy, no, na pewno to trzeba docenić, że Donald Tusk swoim powrotem przywrócił przewagę swojej partii w ramach opozycji, ale ja bym z tego nie wyciągał żadnych wniosków co do tego, jakie będą nastroje na jesieni, jaki będzie wynik wyborów. No to naprawdę nie
jest
tak
jeszcze, jest jeszcze bardzo daleko, prawie że pół roku. Panie profesorze, wróćmy teraz do...
I kto będzie na opozycji? Na opozycji. Ale ja bym, panie redaktorze, jedną rzecz chciałem powiedzieć.
Bardzo,
bo na pewno ten marsz jedno pokazał, bo ja akurat też przechodziłem, byłem zajęty swoimi sprawami, mam ważniejsze życie, w życiu rzeczy do roboty niż obserwowanie takich marszy i wypowiedzi tych przywódców, ale jak wracałem właśnie z naszego kongresu i szedłem przez tłum tam po Wiśle, który to tłum zaskoczył mnie pozytywnie, bo w zasadzie pomijając tam jakieś hasła, które niósł, nie był to tłum agresywny. I potem miałem okazję rozmawiać z kolegą z Francji. I jeden wniosek się nasuwa, taki obserwatorom zewnętrznym. I to jest bardzo ważne, żebyśmy jakby o tym nie zapominali. No jak, co widać? Ten marsz pokazuje przede wszystkim, no, że Polska jest krajem wolności politycznej. On jest jakby sprzeczny sam w sobie. Znaczy jego przesłanie, to, które niosą ci ludzie na hasłach, prawda? I dramatyzując, opowiadając, prawda, o jakiejś dramatycznej sytuacji, która ich wyprowadziła na ulicę, no to sam fakt tego marszu pokazuje, no, że jest zupełnie odwrotny. No, a po drugie pokazuje, no i to też jest dosyć optymistyczne, co byśmy nie powiedzieli, że mimo wszystko, no, w Polsce, no, jeżeli porównamy te demonstracje do tych, co się odbywało niedawno w Paryżu, przecież nie została chyba stłuczona ani jedna szyba. No było kogoś tam, prawda, szamotano się z dziennikarzem, ale tak naprawdę...
Faktycznie jakość wydarzeń publicznych w Polsce, ale także jakość prezentowania swoich poglądów politycznych jest zupełnie odmienna niż na Zachodzie. I chciałem też o to pana zapytać w kontekście książki, którą pan profesor właśnie opublikował w wydawnictwie Ośrodka Myśli Politycznej, książki zatytułowanej Kurtyna Podniesiona. Stawia tam pan tezę, przynajmniej z tyle, co wyczytałem na razie z zapowiedzi tej książki, że Zachód zmierza do liberalnej postdemokracji i elementem tej postdemokracji jest z jednej strony właśnie kontrola wypowiedzi, mechanizmy cenzurujące wypowiedzi, ale z drugiej strony właśnie chyba problemy z wolnością wyrażania swoich poglądów. Czy uważa pan, że te zagrożenia, bo to jest jednak zagrożenie dla demokracji, może się pojawić również u nas, czy też to jest właśnie to, co nas będzie trwale już odróżniało od świata Starego Zachodu?
No ja myślę, że wiemy wszyscy, że Polacy mają pewną skłonność do imitacji. No mamy te wszystkie kierunki dosyć radykalne, które pojawiły się w krajach położonych na zachód od nas, no one są oczywiście w Polsce również reprezentowane, wszystkie te trendy kulturowe, obyczajowe, jest tendencja, no, pojawiająca się na przykład w naszych uniwersytetach, żeby ograniczać wolność słowa, bo one zaczynają być zdominowane przez właśnie taką radykalną lewicę, która wyrosła z liberalizmu, w tym sensie jest to postliberalna, z takiego trochę powściągliwego.
Czyli jeszcze czego obawiać, pańskim zdaniem? Powinniśmy być czujni, jeśli chodzi o tą cenzurę przemysłową.
Myślę, że tak. Natomiast myślę, że ciągle jeszcze nasza kultura polityczna różni się na korzyść w stosunku do wielu, wielu krajów. No, co pokazuje na przykład właśnie to, że jeżeli mówimy o agresji, no, w sferze publicznej, to jest to jednak agresja głównie werbalna. Prawda? Ale no jest wyraźnie, tak jak wszędzie jest daleko idąca w Polsce polaryzacja polityczna, ale ona nie wyraża się tak gwałtownie jak na przykład właśnie w przypadku Francji. No i poza tym nie zapominajmy, że Polska jest jednak wyjątkiem, takim wyjątkiem też budzącym irytację, że w Polsce jednak rządzą tradycjonaliści, czy partia tradycjonalistyczna i dla wszystkich obserwatorów tak prawicowych, konserwatywnych, no, umiarkowanych konserwatywnych poglądach, no, Polska jest takim nawet źródłem pewnej nadziei, że to my możemy tę poprowadzić przemiany polityczne w Europie.
To panie profesorze, o tych nadziejach chciałem porozmawiać. Wracam do wydarzenia z weekendu, do Kongresu Polska Wielki Projekt. Czy mógłby pan naszym słuchaczom jedną, dwie idee najważniejsze, które pojawiły się na tym kongresie, o tych ideach opowiedzieć krótko?
No, tematem przewodnim była suwerenność. Mówiliśmy na przykład, była mowa tam jeszcze wracając do kwestii postliberalizmu, jak się zmienia dzisiaj polityka gospodarcza, w ogóle globalna, że odchodzimy od globalizacji, że wszędzie widzimy wzrastającą rolę państwa w zarządzaniu gospodarką. I przedstawiano polską strategię też, że polskie dotychczasowe sukcesy i strategie na przyszłość. To jakby jedna rzecz. I my tutaj też byliśmy trochę jakby wcześniej, zauważyliśmy, że to tak właśnie należy, że należy odejść od takiej prostej, anachronicznej zupełnie wyobrażeniu o tym, czym jest gospodarka.
Czyli to jest koniec, panie profesorze, to jest koniec już globalizacji, taką, jaką pamiętamy z lat 90., 2000., to jest już powrót do polityki państw narodowych? Można taką
tak,
tezę
narodowych
postawić?
Albo bloku państw narodowych. No, mówi się o takich dużych jakby podmiotach czy obszarach gospodarczych. No i właściwie to będzie jakaś modyfikacja, bo pewna epoka się zamknęła i to nie tylko z powodu wojny, tylko na Ukrainie, tylko jak mówię, również tych procesów gospodarczych, zmienionych polityki Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Jakby to jedna rzecz. Myśmy poruszali oczywiście jeszcze inne tematy, mówiąc też o kulturze w czasach wojny, ale ja tylko może powiem o dwóch sprawach, w których akurat uczestniczyłem, więc poruszyliśmy też sprawę, bo to akurat panele, w których sam uczestniczyłem, czy je współorganizowałem bezpośrednio. No jeden dotyczący reparacji, gdzie byli przedstawiciele też dwóch plemion, Herero i Nama z Namibii, którzy mówili o ludobójstwie na początku XX wieku, co pokazuje, no, jak fałszywa jest narracja, że to jacyś naziści, którzy pojawili się nie wiadomo skąd, dokonywali zbrodni. No, te zbrodnie dokonywane w Europie Środkowo-Wschodniej, one z czegoś wyrosły, z pewnych tendencji kulturowych, praktyk, które były już poprzednio. I to było bardzo, bardzo ciekawe. Byli tam też greccy uczestnicy. Wiemy, że to jest problem ogólny, problem zadośćuczynienia, sprawiedliwego pokoju i tak dalej. Ale mówiliśmy też w innym panelu, mówiliśmy o możliwości lepszej współpracy polsko-francuskiej, nawet troszkę na wyrost o tym zadaliśmy pytanie, czy możliwe jest w przyszłości przywództwo francusko-polskie.
Jakie odpowiedzi? Jest to scenariusz możliwy?
Jest to, historia jest zawsze otwarta i może akurat ci młodzi publicyści, filozofowie francuscy, którzy tam byli, no, są wielkimi zwolennikami takiego sojuszu nowego. No, nad wszystkim trzeba popracować.
To panie profesorze, to ja zapytam pana profesora jako specjalistę od spraw niemieckich. Czy uważa pan, że gdyby zmieniła się konstrukcja polityczna w Niemczech i przywództwo przeszłoby z powrotem w ręce CDU, w tym przypadku najbardziej prawdopodobnym kandydatem byłby Merz, no wątpliwie, że Söder zrezygnuje z kierowania Landem Bawarskim i przejąłby w CDU. Czy uważa pan, że taka konstrukcja bardziej właśnie konserwatywna z niemiecką CDU, nowe otwarcie też byłoby możliwe, czy jesteśmy na razie daleko od tego scenariusza?
To jest tak, że żeby zmiana nastąpiła, pewnie też musi nastąpić głęboka refleksja w tych kręgach konserwatywnych niemieckich tam, czy chrześcijańskich demokracji. My obserwujemy już w Parlamencie Europejskim pewne zmiany, no na przykład no wiemy, że są jakieś takie dążenia do tego, żeby ewentualnie poszerzyć grupę europejskich partii ludowych. No często nas tam koledzy zagadują o różne rzeczy. To jest możliwe, ale to zakłada jednak daleko idącą zmianę. Jak przeczytałem komentarz dotyczący marszu napisany na Twitterze przez Manfreda Webera, czyli szefa tej Europejskiej Partii Ludowej, no to na pewno nie jest polityk, który jest zdolny do tego rodzaju myślenia nieco szerszego, prawda, głębszego.
Musimy
Ale
kończyć.
Szansa jest oczywiście. Tak?
Musimy kończyć. Zawsze. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i autor nowo wydanej książki Kurtyna podniesiona. Bardzo dziękuję panu profesorowi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Kłaniam się panu, kłaniam się państwu, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.